Myślę, że usłyszeliśmy to, co już było powiedziane. Bardzo ważne słowa tu padły. Cieszę się z nich. Pan Bóg nie chce nam niczego sprzedawać. Pan Bóg nie chce na nas wywierać presji, ale chce relacji. Ludzie tego pragną. Cieszę się, że młodzi ludzie mają tą świadomość. I niech Pan Bóg błogosławi w waszej służbie, w waszej pracy, w waszym rozwoju, bo wiele za wami, ale wiele jeszcze przed wami, ale z Panem jest dobrze i bezpiecznie. Halleluja. A chciałbym też bratu Józefowi podziękować za ostatnią niedzielę, w szczególności za słowa, które mówił o nowozrodzeniu, o nowym życiu w Jezusie i o tym, że nasze życie duchowe, nasza duchowość w tak ogromnym stopniu zależy od naszej codzienności, od tego, od naszych codziennych decyzji, od tego, czy czytamy Biblię, od tego, czy się modlimy. Takie bardzo zwyczajne, proste rzeczy, codzienne rzeczy, a od nich zależy to, czy jesteśmy ludźmi cielesnymi, czy duchowymi. Być może czegoś innego spodziewalibyśmy się od ludzi duchowych, nie? Jakiś nie wiadomo czego. A tu chodzi o modlitwę i czytanie Bożego Słowa, o nasze codzienne decyzje, bardzo ważne. Ja myślę, że dzisiaj to, co chciałbym mówić, będzie chyba w głównej mierze skierowane właśnie do tych osób, które narodziły się na nowo. To w zasadzie nie będą słowa ewangelizacyjne. Jakkolwiek wierzę w to, że każde słowo, które Bóg powiedział, jest skierowane do serc, również do tych, które jeszcze nie poznały Jezusa, i Duch Święty ma swoje sposoby, żeby docierać. I niech tak będzie. Ale są też rzeczy, które potrzebuje Kościół. Wspólnota, społeczność. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. I powiem wam, że nie mam łatwego zadania. Brat Józef ostatnio mówił też coś o notatkach, że potrzebuje notatek. Wiecie, ja miałem takie doświadczenie, że w ciągu ostatniego miesiąca mniej więcej zastanawiałem się nad tym, co dzisiaj powinienem powiedzieć, modliłem się o to i zrobiłem dużo notatek. Wczoraj siadłem, żeby to wszystko zebrać, w całość połowę wyrzuciłem, bo chciałem wybrać tylko te najważniejsze. Dzisiaj rano wstałem wcześnie, wziąłem notatki i jeszcze 1/3 z tego wyrzuciłem. Nie dlatego, że to były nieważne sprawy, ale bardzo bym chciał, żeby zabrzmiało to, co jest ważne. I dlatego muszę się trzymać ściśle notatek, bo gdzieś tam w moim sercu, w moim umyśle jest dużo więcej myśli ważnych. Może kiedyś indziej jeszcze, ale chciałbym, żeby to, co dzisiaj chcę powiedzieć, żeby Duch Święty zechciał użyć, żeby było czymś ważnym dla mnie przede wszystkim. Mówię w kontekście tego, w czym uczestniczymy. Zaczyna się rok szkolny i to jest taki kontekst tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Na początek chciałbym przeczytać trzy fragmenty Bożego Słowa, trzy teksty, które w jakiś sposób określają te rozważania, do których chciałbym was zaprosić. Pierwszy z tych tekstów zapisany jest w Księdze Przypowieści, w 22 rozdziale, w 6 wersecie. I czytamy tam tak. Wychowuj chłopca, wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Wychowuj, a nie zejdzie nawet w starości. To jest pierwszy tekst. Drugi tekst zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian, w 8 rozdziale, od 1 do 3 wersetu, od połowy tego 1 wersetu. Paweł pisze, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należy poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Bardzo mocne słowa. ale bardzo ważne słowa. I trzeci tekst jest zapisany w liście apostoła Pawła do Filipian w 3 rozdziale, od 5 do 11 wersetu. Paweł składa świadectwo o sobie samym, pisze ten tekst myśląc o sobie samym. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Pierwszy z tych tekstów jest nakazem. Nakazem skierowanym przez Boga do dorosłych. Wychowuj. Wychowuj dziecko. Bóg chce, żebyśmy wychowywali dzieci, bo to działanie jest objęte wspaniałą obietnicą. Jeżeli będziesz skutecznie wychowywać, będziesz wdrażać w drogę, którą dziecko ma iść, to nie zejdzie z tej drogi nawet w starości. To jest Boży nakaz i Boża obietnica. Drugi tekst to zwrócenie uwagi na pewną cechę wiedzy. Wiedza jest wspaniała. Myślę, że będziemy jeszcze trochę o tym mówić później. Wiedza jest bardzo cenna, jest wielką wartością. Uczymy dzieci, uczymy siebie, żebyśmy wiedzieli. Ale wiedza w naszej głowie ma pewną tendencję. Jeżeli wydaje się nam, że mamy wiedzę, to robimy się nadęci. O tym napisał apostoł Paweł. Wiedza nadyma. Ten, komu się wydaje, że dużo wie, zaczyna być nadęty. To jest wielka przestroga. I dalej, rzeczywista wartość zgromadzonej wiedzy nie zawsze jest taka, jak ją oceniamy. Może być zawsze zakwestionowana. Może się okazać mało wartościowa. I taką naprawdę ważną cechą, której Bóg oczekuje od nas, jest miłość, jest relacja. Bo gdy wiemy, to czasami mamy tendencję, żeby innym coś narzucać, żeby oczekiwać, że inni będą się zachowywać tak, jak ja rozumiem, że należy. Ale gdy kochamy, to nie naciskamy. Budujemy relacje, budujemy więzi. To jest to, czego Bóg pragnie. A trzeci tekst to takie bardzo ważne świadectwo, jak już mówiłem, z deklaracji apostoła Pawła na temat samego siebie. Paweł był faryzeuszem. Jezus dużo mówił o faryzeuszach, nie zawsze pochlebnie. Nie zawsze negatywnie, ale częściej jednak niepochlebnie. Właśnie dlatego, że faryzeusze mieli chyba tą tendencję, że byli bardzo dumni ze swojej wiedzy i to nie zawsze fajnie wychodziło. Byli bardzo zarozumiali, byli bardzo przekonani o swojej racji. A to nie było dobre. Paweł też był takim faryzeuszem. Też był bardzo przekonany. Dopóki jeszcze nazywał się Szaweł, był tak mocno przekonany co do swoich racji, że prześladował Kościół, więził, aresztował, zamykał w więzieniu, bił. Gdy Szczepana kamienowano, pilnował jego ubrania. To był Paweł, faryzeusz. gorący zwolennik Boga i Bożej prawdy. Ale wydarzyło się w jego życiu coś niezwykłego. Doszło do takiego wydarzenia, na skutek którego uznał wszystko to, co dotychczas miał za nieważne, za bezwartościowe, za śmieci. To wydarzenie, to było spotkanie z Jezusem. Spotkał Jezusa, spotkał Pana i całe jego życie uległo przewartościowaniu. Paweł nie stał się kimś innym. Dalej był Pawłem, dalej nawet korzystał ze swojej wiedzy, bo miał wspaniałą, potężną wiedzę, ale robił to zupełnie inaczej. Wcześniej wszystko, co miał, należało do niego, a teraz wszystko oddał Bogu. Wszystko, co miał, oddał Bogu i był głodny tego, żeby poznawać coraz więcej Boga. I wszystko, czym dysponował, odbierał od Boga, czerpał z Boga. Wszystko, co miał, wszystko, czym dysponował, odbierał od Chrystusa i jako dar składał mu ponownie. To są te trzy teksty, które chciałbym, żeby w jakiś sposób towarzyszyły tym naszym rozważaniom, żebyśmy je pamiętali, żeby były gdzieś tam w naszym umyśle, w naszych sercach. No a ten kontekst taki codzienny to właśnie początek roku szkolnego. Skończyły się wakacje, jutro już dzieci idą do szkoły, znowuż niektóre do następnej klasy, niektóre do pierwszej klasy, mają zupełnie nowe wyzwania przed sobą. No, bardzo ważny moment dla nich i dla rodziców i dla wszystkich. I tak to jest, tak nas Pan Bóg stworzył, tak nas Pan Bóg ukształtował, że się uczymy. Musimy się uczyć. Rozwijamy się. Na uczeniu się, na pozyskiwaniu wiedzy, mądrości polega rozwój. Rozwijamy się przez to, że się uczymy. Nabywamy umiejętności praktycznych, wiemy, jak się posługiwać narzędziami, nabywamy wiedzy, potrafimy oceniać i ten proces postępuje właściwie chyba aż do końca naszego życia. Uczymy się ciągle. Uczymy się ciągle. Równocześnie z tym procesem uczenia się zachodzi proces wychowywania. Dzieci są wychowywane, to znaczy uczą się, co dobre, a co złe, co wolno, a co nie wolno. I ten pakiet działań, wysiłków do nauczania i wychowywania został obdarzony taką wspaniałą obietnicą, którą czytaliśmy. Jeżeli dziecko zostanie właściwie wychowane i właściwie nauczone, to z drogi, która została wdrożona w jego życiu, nie zejdzie nawet w starości. Na czym to wszystko polega? Ja myślę, że bardzo ważnym elementem nauczania i właściwie chyba głównym elementem nauczania i wychowywania jest uczenie rozpoznawania i przestrzegania granic. Właśnie granic. Uczymy się, co wolno, a co nie wolno. Po co nam granice? Po to, żebyśmy mogli funkcjonować w wolności. Wolność jest funkcjonowaniem we właściwych granicach. Ktoś może powiedzieć, absurd? Nie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie muzyka, słuchaliśmy wspaniałej muzyki, śpiewaliśmy. Muzyka, którego ręce są wolne. Czy zagrałoby, czy powstałaby jakakolwiek muzyka, gdyby gitarzysta miał takie swobodne, wolne ręce, które się poruszają gdzie chcą? Nie sądzę. Włożył mnóstwo wysiłku, mnóstwo pracy w to, żeby ręce, żeby palce poruszały się w określonych granicach, we właściwy sposób, we właściwym rytmie, po to, żeby zabrzmiała pieśń wolności. To jest wychowywanie, to jest uczenie się. Wyobraźcie sobie kierowcę, który czuje się wolny i jedzie gdzie chce i jak chce. Daleko zajedzie? Niedaleko. Najdalej do pierwszego skrzyżowania z czerwonym światłem, prawda? Dalej już nie pojedzie. Był wolny. i skończyło się tragicznie. Nie przestrzegał granic. Granice to coś, co bardzo ważne w naszym życiu. Chronią nas przed niebezpieczeństwem, chronią nas przed życiowymi często katastrofami. I nauczanie i wychowywanie kolejnych pokoleń, nauczanie i wychowanie dzieci, a również praca nad sobą, to wielkie zadanie, które zlecił nam Pan Bóg. I potrzebni są dobrzy, oddani nauczyciele, dobrzy, oddani wychowawcy, rodzice, którzy wiedzą, co chcą robić, co chcą osiągnąć w życiu swoich dzieci. Czyli kilka dni temu moja żona Halinka była z wnuczkiem, z takim małym jeszcze chłopczykiem, jeden z drugim od końca naszych wnuczków. On zaczął niedawno chodzić na swoich nóżkach, taki porusza się już samodzielnie. Była na placu zabaw, bawili się w piaskownicy, czuwała nad nim i była świadkiem takiej sceny. Było tam więcej dzieciaków w tym wieku mniej więcej. Dwóch się bawiło w piaskownicy i w pewnym momencie jeden z nich spowodował, że zabawki, które były tam, znalazły się tylko w jego zasięgu, a drugi z chłopczyków znalazł się jakby poza zasięgiem tych zabawek. Zaczął płakać. I co się wtedy wydarzyło? Mama tego chłopczyka, który został odsunięty, mówi do niego: nie płacz, zbij go. To była bardzo spontaniczna reakcja. Nie płacz, zbij go, bo cię odsunął. Później rozmawiała jeszcze troszeczkę z Halinką i próbowała tłumaczyć, uzasadniać swoją postawę. Wie pani, ja nie chcę, żeby mój syn wychowywał się na ofiarę, na takiego poddanego człowieka. Chcę go wychowywać asertywnie. Chcę, żeby znał swoją wartość. Ale jak myślicie, czy takie wychowanie osiągnie zakładany cel, zakładany skutek? Nie wydaje mi się. To nie są te wzorce, które moglibyśmy odnaleźć w Bożym Słowie, którymi staramy się kierować jako chrześcijanie. A myślę, że takie bardzo spontaniczne reakcje czasami są bardzo niebezpieczne w naszych relacjach z dziećmi, z innymi ludźmi. Dlatego, że nie wolno nam w wychowaniu, w nauczaniu kierować się własnymi przekonaniami tylko i wyłącznie, własnymi lękami, lękami rzeczywistymi albo tylko wyobrażonymi. Coś mu zagraża, wobec tego będę tworzyć bariery, żeby wychować go, żeby tych barier nie, żeby tych zagrożeń, żeby to zagrożenie mógł ominąć. To nie jest droga. Nasze lęki, nasze obawy, to nie jest sposób na wychowywanie kogokolwiek. Mamy fundament, mamy mocne, potężne źródło, źródło wiedzy, źródło mądrości. Fundament określony w Biblii przez naszego Ojca i na tym fundamencie powinniśmy opierać nasze wysiłki, nasze działania. I w naszym wychowaniu musimy zadbać o to, żeby przekazywać dzieciom te prawdziwe, autentyczne wartości. Ale wiecie, te autentyczne wartości również nie będą miały znaczenia wtedy, gdy będą tylko słowami w naszych ustach. Jeżeli my sami nie będziemy przestrzegać granic, o których mówimy dzieciom, jeżeli dla nas samych te wartości nie będą autentycznymi, życiowymi wartościami i będziemy chcieli tylko powiedzieć dzieciom, jak należy. Pamiętacie, to był jeden z punktów, które Jezus wysuwał przeciwko faryzeuszom. Oni nauczają, ale nie czynią tego, czego nauczają. Słuchajcie ich, tak, bo mówią dobrze, ale nie patrzcie na to, jak robią. A nasze dzieci patrzą na nas, patrzą na to, jak robimy. I nie wychowujmy ich w oparciu o jakiekolwiek inne wartości. Nasz wzorzec jest w Bogu. Nasz wzorzec odnajdujemy w Biblii. Czy chciałbym iść dalej? Ja myślę, że wtedy, gdy mówimy o takich rzeczach, wiem, że w takim bardzo praktycznym wymiarze, gdy myślimy o tym, do jakiej szkoły pójdzie nasze dziecko, jak to wszystko będzie wyglądać, to zastanawiamy się nad wieloma rzeczami. I jedno z takich problemów, który bierzemy pod uwagę, przypuszczam, że bardzo często jest to, czy dla dzieci wierzących osób, czy dla wierzących dzieci, dla dzieci zdeklarowanych, nowo zrodzonych chrześcijan, dobrym miejscem, dobrym wyborem jest świecka szkoła. Jest problem, prawda? Zastanawialiście się nad tym? Czy posyłać dziecko do świeckiej szkoły, czy nie? Czy może szukać innych rozwiązań? Kiedyś nie było dylematu, bo nie było innych szkół. Dzisiaj jest wiele możliwości. Czy w świeckiej szkole, wśród niekoniecznie wierzących kolegów, moje dziecko nie będzie narażone na utratę wiary? Czy nie zostanie zarażone jakimś takim świeckim sposobem myślenia? Czy nie nauczy się niewłaściwych rzeczy? I za tym idą kolejne pytania. Na przykład, czy chrześcijańskie dziecko powinno uczyć się wszystkiego, co jest w programie szkoły? Może niektóre treści są niepotrzebne, może niektóre są wręcz szkodliwe. Obawiamy się niektórych takich szczególnie kluczowych tematów, prawda? I najczęściej podnoszone problemy dotyczą na przykład początku wszechświata, prawda? Czy tak, czy tak? Czy dziecko powinno się go uczyć, czy nie? Powinno to poznawać, czy nie? A myślę, że część naszych wątpliwości w tym względzie wynika z tego, że mamy takie przekonanie, że nasza wiara bywa zagrożona przez naukę. Że wiara i nauka to są takie dwie różne rzeczy, które często stają naprzeciwko siebie i walczą ze sobą. Czasami wydaje się nam, że nauka występuje przeciwko wierze i zwalcza wiarę. Ale czy tak rzeczywiście jest? Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili nad tymi niełatwymi w końcu kwestiami. Może nie zawsze, nie codziennie się nad tym zastanawiamy. Bywają różne definicje nauki. Różne rzeczy ludzie rozumieją jako naukę. I wiecie, jeżeli przyjmiemy niewłaściwe definicje nauki, to ten konflikt może mieć miejsce. To prawda. Ale z góry mówię, że jeżeli bierzemy pod uwagę naukę rzetelną, solidną naukę, naukę, której celem jest poznawanie, to moim zdaniem tego konfliktu nie ma. Tego konfliktu tak naprawdę nie ma. Wśród wielkich naukowców, wśród wielkich uczonych w tym świecie, i nie myślę w tej chwili o teologach, wśród nich też są wierzący ludzie, ale nie myślę o teologach, wśród wielkich naukowców, fizyków, matematyków, chemików, biologów, są też ludzie wierzący. Niektórzy bardzo wybitni. I czasami warto posłuchać, co oni mówią. Nie będę cytował, ja myślę, że znajdziemy wiele, wiele takich wypowiedzi tu i tam. Ale osobiście, jak powiedziałem, wierzę w to, że tego konfliktu tak naprawdę nie ma. Mocno wierzę w to, że nauka, dobra nauka, i objawienie, które nam dostarczył Bóg, to jak powiedział właśnie jeden z takich chrześcijańskich uczonych, to takie dwie księgi, z których możemy czerpać, z których możemy się uczyć. Ale to są dwie różne księgi, które jednak dążą do poznania tego samego w gruncie rzeczy. Z tym, że nie są to księgi równoważne. To nie są księgi, które są na tym samym poziomie. Bóg objawił się w Biblii. Bóg objawił samego siebie w Biblii poprzez swoje słowo i Boga odnajdziemy tam. Tak jak Paweł napisał w liście do Rzymian, znamy ten tekst, prawda? Boga można zobaczyć w jakimś sensie w Jego dziele, w Jego stworzeniu. Tak samo jak artystę możemy zobaczyć w obrazie, który namalował. możemy coś na temat artysty powiedzieć. Możemy powiedzieć coś na temat muzyka, który skomponował piękną pieśń, ale nie poznamy go osobiście. Możemy coś, niecoś powiedzieć. Tak samo o Bogu możemy powiedzieć coś, niecoś, o Jego wielkim dziele, o Jego charakterze, gdy obserwujemy świat. Ale Bóg jako osoba, jako ktoś objawił się w Biblii, w Bożym Słowie. I objawienie zawarte w Biblii to przede wszystkim właśnie prawda o świecie duchowym. Prawda o świecie duchowym, prawda o naturze i kondycji człowieka. Biblia mówi nam, kim jest Bóg. Biblia mówi nam, kim my jesteśmy. I pokazuje nam, jak rozwiązać wiele problemów, które wiążą się z grzechem, z upadkiem człowieka. I mówi o autorstwie świata, mówi o tym, że to Bóg stworzył wszystko. Bóg objawił to w swoim słowie. Ale zwróćmy uwagę na to, że te wielkie prawdy, te wspaniałe prawdy, te największe prawdy, najważniejsze prawdy dla nas zostały powiedziane takim językiem, który może być zrozumiany zawsze, na każdym etapie rozwoju człowieka, w każdym wieku. I te treści, które zawiera Biblia, rozumieli starożytni Hebrajczycy. Te wieści rozumieli starożytni Grecy. Te wieści rozumieli ludzie średniowiecza. I w dalszym ciągu ten język jest dla nas żywy i aktualny. A to nie jest język nauki. To jest język zupełnie inny. I myślę, że trudno by było sobie wyobrazić, w jaki sposób Bóg opisuje samego siebie i dzieło językiem nauki. Czy ktokolwiek z nas byłby w stanie to zrozumieć? Nie sądzę. Nie sądzę. Gdyby Bóg spróbował opisać samego siebie i swoje dzieło w języku matematyki, fizyki, nie bylibyśmy w stanie zrozumieć. Ale Bóg się nam objawił. I użył swojego języka, takiego języka, który jest zrozumiały dla mnie i dla ciebie, dla ludzi prostych i dla ludzi wykształconych. I to jest cecha Biblii, to jest cecha Bożego Słowa. Nauka natomiast jest czymś zupełnie innym. Nauka to sposób dany nam przez Boga, żebyśmy poznawali Jego stworzenie. To On nam polecił, poznawajcie świat, czyńcie go sobie poddanym, rozumiejcie, dochodźcie do wniosków. I nauka jest naszym dziełem. To my tworzymy język nauki, język opisu, język fizyki. I on się zmienia. Zupełnie inaczej mówią naukowcy dzisiaj, niż mówili 100 czy 200 lat temu. I zupełnie inaczej będą mówić za 100 czy następnych 200 lat. Zupełnie inne hipotezy, inne podejścia. Nie, żeby nie było kontynuacji, bo to jest wielkie dzieło. Poznajemy Boży świat. I tak wiele potrafimy zrobić. Wiecie, ja myślę, że my jako ludzie w odróżnieniu od innych Bożych stworzeń naprawdę możemy być dumni i wdzięczni Bogu za to, że potrafimy zbudować taki piękny budynek, że potrafimy zbudować mikrofon i głośniki, dzięki którym słyszymy w takiej dużej grupie bez problemu i wiele innych rzeczy, że potrafimy wysyłać rakiety w przestrzeń kosmiczną, bo poznajemy prawa, które Bóg zawarł w przyrodzie, bo poznajemy zasady, które On tam zawarł. Uczymy się, poznajemy, ale to jest zupełnie inny język niż język zawarty w Biblii. Ale wiecie, studiując Biblię, poznajemy Boga. A studiując naturę, uczciwie to robiąc, również poznajemy dzieło Boże, Boga w stworzeniu, to co zrobił. Także tutaj nie ma konfliktu. Ale też nie możemy tych dwóch języków ze sobą zamieniać. Dlatego być może, gdy zastanawiamy się nad tym, czy świecka szkoła jest dobra dla naszych dzieci, to zdając sobie z tego sprawę, zaczynamy być troszeczkę spokojniejsi, prawda? Czy, to nie jest nowe pytanie, to nie jest nowy problem. Na przełomie II i III wieku, czyli bardzo dawno temu, żył pewien rzymski prawnik, urodził się gdzieś między 110 a 160 rokiem naszej ery, czyli w sumie nie tak dawno po krzyżu, po Jezusie, który żył na ziemi, i gdzieś około 190 roku nawrócił się. Stał się zdeklarowanym, zdecydowanym chrześcijaninem. Nazywał się Tertulian. Uważamy go za jednego z ojców Kościoła. Tertulian nawrócił się bardzo autentycznie, bardzo głęboko i przyłączył się do takiej grupy, która bez wchodzenia w szczegóły troszeczkę chyba przypominała zielonoświątkowców dzisiejszych. Tam też przejawiały się proroctwa, prawdopodobnie języki. Bardzo ciekawe, ale nie wchodzimy w szczegóły. Tertulian był prawnikiem, był człowiekiem bardzo takim rygorystycznym moralnie. Uważał, że chrześcijaństwo musi bardzo mocno dbać o zasady, o sposób, w jaki funkcjonuje w świecie. I bardzo zajmowało go to, jak chrześcijanin funkcjonuje w świecie. A pamiętajmy, to był świat pogański, świat rzymski, świat wielu bogów. I pozostawił wiele pism po sobie. Znamy te pisma, możemy je czytać. Między innymi pisał o szkole. No bardzo ciekawe, co pisał o szkole. Miał dokładnie ten sam problem, który postawił na początku. Czy chrześcijanie powinni korzystać ze świeckiej szkoły? A pamiętajmy, to była szkoła zupełnie inna, trudniejsza niż nasza. Nasza dąży do pewnej neutralności światopoglądowej i religijnej, mimo wszystko. Wtedy nie. Wiecie, jakie były uwagi Tertuliana? Tertulian uważał, że chrześcijanin nie powinien być nauczycielem. Że jeżeli nauczyciel się nawróci na chrześcijaństwo, to jedyny sposób na to, żeby być chrześcijaninem, to zrezygnować ze swojej pracy. Zmienić pracę. Dlatego, że nie wyobrażał sobie, żeby chrześcijański nauczyciel realizował program nauczania na temat wielu bogów, żeby brał udział w różnych uroczystościach religijnych ku czci różnym bogom, żeby przekazywał treści, które były istotne dla ówczesnych Rzymian. Nie wyobrażał sobie tego. Ale jeżeli chodzi o dzieci, uważał, że dzieci powinny chodzić do szkoły. Właśnie do takiej szkoły. Uważał, że dzieci powinny chodzić do takiej szkoły. Dlaczego? Dlatego, że dziecko ma swój umysł i jest w stanie usłyszeć, gdy nauczyciel sieje propagandę, jeżeli tak można powiedzieć. Mówi o rzeczach, które są obce jego przekonaniom, jego religii, rzeczom, o których słyszy w swoim domu, od swoich rodziców, które są niezgodne z jego wiarą, jeżeli jest już wierzącym człowiekiem, dojrzałym. Jest w stanie oddzielić, jest w stanie osądzić i zrozumieć pewne rzeczy. A zakładał, że nauka jest bardzo ważna i że nauka jest potrzebna, zwłaszcza młodym chrześcijanom, bo pomaga zrozumieć świat i jego prawa. A nawet świeckie nauki są pomocne w zrozumieniu Boga i nauk o Bogu. To była bardzo ciekawa koncepcja. Dlatego może nie obawiajmy się aż tak bardzo tego, że szkolne programy nie do końca są zgodne z naszymi przekonaniami. Czy musimy mieć przekonania. Dobrze jest mieć przekonania. Szanujmy je, postępujmy zgodnie z tymi przekonaniami, ale ich nie przeceniajmy. Nie przeceniajmy naszych przekonań. Tutaj odważyłbym się przypomnieć ten wcześniej przeczytany tekst, że wiedza nadyma. Nasze przekonania powodują, że jesteśmy bardzo dumni z siebie czasami. I czasami rośnie w nas niechęć i pogarda dla innych, którzy nie rozumieją tak jak my. A Paweł napisał, jeśli ktoś mniema, że coś poznał, to jeszcze nie poznał, jak należy poznać. I chyba w wielu sytuacjach o wiele cenniejsza niż mocne eksponowanie własnych przekonań byłaby praktyczna miłość, zaufanie do innych. Bo tego oczekuje od nas Bóg. Nie wywierania presji, nie żądania tego czy tamtego, ale budowania relacji. Przecież Paweł, konfrontując się z prawdą o Chrystusie, uznał swoją wiedzę za nieważną, za śmieci, za nic wartościowego, bo najcenniejsze jest poznanie Boga. I miał świadomość, że on w swojej wiedzy może się mylić. On w swojej wiedzy może oceniać kogoś niewłaściwie. Jego wiedza nie ma znaczenia tak naprawdę, ale znaczenie ma to, co jest w Chrystusie i poznanie Chrystusa i dążenie do Chrystusa i budowanie relacji z Chrystusem. Czasami chcielibyśmy zbudować takie bezpieczne, spokojne miejsce, w którym nasze dzieci mogłyby się wychowywać, w których nie dotknie ich zło, w których nie spotkają się z niewłaściwymi rzeczami. Chcielibyśmy w jakimś sensie zbudować im taki trochę raj na ziemi. Ale czy to jest realne? Czy to jest to, o co chodzi Bogu? Czy w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale czytamy taką przypowieść o pszenicy i konkolu. Przypowieść, którą powiedział Jezus. Ta przypowieść ma znaczenie eschatologiczne przede wszystkim. Tak jej Jezus wyłożył. Ale myślę, że odnosi się również do wielu innych aspektów naszego życia. Pamiętamy tą przypowieść. Tam, gdzie dobre nasienie zasiał dobry gospodarz, a ten dobry gospodarz jest tu przyrównany do Boga przede wszystkim, ale do dobrego gospodarza, pojawi się również jego przeciwnik ze swoim nasieniem. Tam, gdzie została posiana pszenica, tam przychodzi przeciwnik i zasiewa konkol. Słudzy dobrego gospodarza byli skłonni natychmiast pójść, gdy tylko zobaczyli, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Byli skłonni pójść natychmiast i powyrywać ten konkol, to złe nasienie, te złe roślinki spośród pszenicy. Ale dobry gospodarz ich powstrzymał. Nie, powiedział, bo wyrywając to, co złe, moglibyście zniszczyć również to, co dobre. A jemu tak bardzo zależało na tych dobrych nasionach. Chciał, żeby one wyrastały. Ale przyjdzie czas, powiedział dobry gospodarz, że wszystko to dojrzeje. Przyjdzie czas żniw. Przyjdzie czas, gdy skorzystamy z tego wszystkiego. I wtedy oddzielimy jedno od drugiego. Bo teraz być może nawet jeszcze nie jesteście w stanie rozróżnić do końca, co jest pszenicą, a co konkolem. A myślę, że podobnie jest również w tej sferze nauczania, kształtowania naszych dzieci. Ja mocno w to wierzę, że wtedy, gdy nauczamy naszych dzieci, gdy nauczamy nasze dzieci, gdy prowadzimy je za swoim przykładem, to właśnie siejemy to dobre ziarno. Siejemy to dobre ziarno Bożego Słowa. Dajemy dobry przykład. Dajemy słowo. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że to ziarno przyniesie plon. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to ziarno, które siejemy w imię Chrystusa, ziarno Bożego Słowa, to, którego słuchają w domu, którego słuchają w szkółce, to, co obserwują w życiu swoich wierzących rodziców, to przyniesie plon. A też nie mam wątpliwości, że choćbyśmy, nie wiem, gdzie te dzieci bezpiecznie zamknęli, to i tak się znajdzie ten, który zasieje swoje ziarno. Nie to, które byśmy chcieli. I będzie to rosnąć pospołu. Ale przyjdzie czas, że to ziarno dojrzeje. Dziecko będzie już na tyle dojrzałe, żeby korzystać z efektów pewnych rzeczy, które się nauczyło. Wtedy przyjdzie czas wyboru. Przyjdzie czas decyzji, co jest dobre, a co złe. I mocno w to wierzę, że dziecko, które zostało wychowane, które ma relację z Chrystusem, które wie, o co chodzi, wybierze dobrze, podejmie dobre decyzje. Oby tylko taki zasiew miał miejsce, obyśmy tylko nie zmarnowali czasu, gdy wychowujemy dzieci, obyśmy nie byli takimi nauczycielami, wychowawcami, którzy sieją własne lęki, własne obawy, a nie Boże Słowo. W procesie wychowywania, w procesie kształcenia nie unikniemy konfrontacji ze złem. Od tego się nie da uciec. Nie obejdzie się bez testowania granic, o których wiemy, że nie należy przekraczać, bo przekraczanie granic zawsze jest bolesne. Tak jak wjeżdżanie samochodem na skrzyżowanie na czerwonym świetle. I to do rodziców, do wychowawców, do nauczycieli należy jasne i mocne określenie tych granic, wskazanie, gdzie one są, pokazanie swoim życiem, jak je należy przestrzegać. Ale bronienie tych granic już nie do nas należy. Przypomnijmy sobie ogród Eden. Gdzie stało to najniebezpieczniejsze drzewo? W samym środku, prawda? Drzewo, które było śmiertelnie niebezpieczne dla Adama i Ewy. Czy Pan Bóg nie mógł gdzieś schować na boku tego drzewa? Gdzieś zasłonić go parawanem? Nie. Piękne, a niebezpieczne owoce tego drzewa były na oczach Adama i Ewy. Kusiły. Pan Bóg podjął ryzyko, dlatego że obdarzył człowieka wspaniałym darem, darem wolności i możliwością dokonywania prawdziwego wyboru, podejmowania prawdziwych decyzji w naszym życiu, decyzji, które niosą konsekwencje, prawdziwe konsekwencje, ale wcześniej ostrzegł, wyznaczył granice. Jednak znamy decyzję człowieka, zerwał owoc, popadł w grzech, ale czy Bóg przegrał? Czy Bóg przegrał? Czy człowiek przegrał ostatecznie? Ja myślę, że dalszy ciąg tej historii, będę się starał kończyć, już czas ucieka, ale jeszcze parę zdań, parę słów. Dalszy ciąg tej historii widzimy w przypowieści Jezusa o dobrym ojcu i dwóch synach. Jednego z nich nazywamy synem marnotrawnym. Znamy tę historię. Znamy tę przypowieść bardzo dobrze. I przez chwilę się zastanówmy, czy na podstawie naszych własnych doświadczeń, na podstawie tego, co my wiemy o życiu, na podstawie naszych decyzji, które podejmujemy, czy my uznalibyśmy tego ojca za dobrego, czy może raczej za trochę naiwnego? Ale kochani, Jezus nazywa go dobrym ojcem. I ten ojciec z przypowieści obrazuje Boga. Ojciec z przypowieści Jezusa jest obrazem naszego Ojca w niebie. I ojciec, do którego przyszedł ten młodszy syn, doskonale wiedział, kim ten syn jest. On doskonale wiedział, co mu przekazał. Doskonale wiedział, co syn wie i znał go, jak nikt inny. I na pewno nie miał złudzeń co do swojego syna. Ale uszanował jego wolność, bo go kochał i mimo wszystko wierzył w swojego syna. I wiedział, że w jego synu jest cząstka jego natury, ojcowskiej natury. Wiedział o tym. Zaryzykował i przekazał mu część majątku. Przekazał mu to, o co syn prosił. Zaryzykował miłość. Niestety, syn wybrał najgorszą z możliwych dróg. Podjął bardzo złą decyzję. Ale znamy tą historię. Czy ojciec przegrał? Nie. Tutaj widzimy dalszy ciąg tej historii, zakończenie tej historii. Dobry ojciec ostatecznie zatriumfował, bo zobaczył swojego syna, który co prawda stracił majątek, który co prawda dostał nieźle w skórę od życia, ale wrócił pokorny, wrócił uniżony i wrócił dojrzały do swojego ojca. To jest historia, którą opowiedział Jezus. On podjął ryzyko, ale on też wiedział, co temu swojemu synowi przekazał. On wiedział, z czym ten syn wychodzi, nie tylko z pieniędzmi. On wychodził z wszystkim tym, czego dowiedział się, czego nauczył się jako dziecko swojego ojca. To jest nasza rola. To jest nasza rola jako rodziców, jako wychowawców. Ja wiem, że te rozważania, to kazanie nie jest kazaniem o naszej bezradności i braku bezwolności. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Ale jeżeli chcemy być zwycięzcami, to przede wszystkim musimy uczyć się ufać Bogu. Róbmy to, co do nas należy. Ale też nie przeceniajmy swoich własnych możliwości, swojego wpływu na dzieci. Nie przeceniajmy naszych możliwości zapewnienia im bezpiecznego świata, ochrony przed wszystkim, we wszystkich sytuacjach. To jest niemożliwe. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić. My jesteśmy centrum tego świata. Nawet nie jesteśmy w centrum świata naszych dzieci, bo one w miarę jak się rozwijają, jak rosną, podejmą swoje własne decyzje i do tego ich wychowujemy, żeby stawały się niezależnymi osobami. Tak więc nie stawiajmy siebie i naszych przekonań w centrum, ale ufajmy Bogu i róbmy swoje. Do Niego należymy. Do Niego należymy i do Niego należą nasze dzieci. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za ważną część tej pracy, wychowywania i uczenia dzieci. Wiecie, ja się cieszę, że jutro czworo spośród naszych wnuków idzie do szkoły. Jeden z nich do pierwszej klasy. Modlimy się o to z Halinką i rodzicami, powierzamy ich Bogu. Z całego serca im życzymy wspaniałej przygody uczenia się w szkole, takiej zwykłej świeckiej szkole. Wiemy, że Bóg ich tam będzie błogosławił. Ale jeszcze bardziej cieszę się z tego, że będą chodzić na szkółkę. Że mają szczęście wychowywać się w chrześcijańskiej rodzinie. Że słyszą o Jezusie, słyszą o Bogu. Wierzę w to, że to przyniesie rezultat, że to przyniesie efekt ich życiu w przyszłości. I że z tej drogi nie zejdą na starości. Amen.